Proszę o udzielenie odpowiedzi na te zapytania, które mogą być ustnie i te, na które radni sobie życzyli, żeby to było dzisiaj, bo jak radni życzyli sobie pisemnej odpowiedzi, to i tak trzeba ją przygotować, prawda? Pan prezydent Mariusz Wiśniewski to poprowadzi, tak? Dobrze.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, udzielimy oczywiście odpowiedzi na te pytania, które państwo prosiliście tutaj w tej formie ustnej razem z panem prezydentem Włodarskim. Może tak, według właściwości kompetencji tutaj na pytanie pana radnego Solanowskiego dotyczącego remontu.
Tak. Działa?
Przepraszam najmocniej. Odpowiadając na pytanie pana radnego Solanowskiego, w dniu dzisiejszym, wczoraj wpłynął wniosek od pani dyrektor dotyczący właśnie tej kwestii. Dzisiaj w ramach tej zmiany budżetowej, którą dokonaliśmy, 20 tysięcy złotych zostało właśnie, będzie przekazane właśnie pani dyrektor na ten remont w tym zakresie, o którym pan mówił, plus jeszcze pani dyrektor otrzyma środki także na remont Izby Pamięci Józefa Piłsudskiego, tak żeby tutaj też o tym pamiętać, bo to jest ważna sprawa. Pan radny Kajzer, ja to zweryfikuję, ale z tego co wiem, myśmy tam wniosek składali, mam taką informację, ale to jeszcze w formie pisemnej pan radny dostanie odpowiedź. Pani radna Dudziak pytała kwestię dotyczącą stosowania uchwały tej, nazwijmy to hałasowej, czy w cudzysłowie hałasowej oczywiście. Tak, mamy takie sygnały od mieszkańców i policja, jak i również Straż Miejska wykorzystuje zapisy tego uchwalonego przez państwa radnych zapisu. Są zatem no, pierwsze pozytywne, myślę, że efekty, bo lokale, które były dokuczliwe w tym zakresie, no, zaniechały tą swoją działalność z emisją dźwięku na zewnątrz. I to są sygnały, które zarówno płyną od mieszkańców pojedynczy, jak i również od rat osiedli. Oczywiście zanim zaczęliśmy stosować tę uchwałę, w pierwszej kolejności Straż Miejska, jak i policja roznosiły do lokali ostrzeżenia, informacje zarazem o tego typu regulacjach. Na pewno jest to przepis, który nie jest martwy i rzeczywiście jest na pewno orężem w działalności takiej, która zakłóca ten porządek nocny i daje możliwość policji, jak i Straży Miejskiej podejmowania działań z własnej inicjatywy. Kiedy jesteśmy przy Straży Miejskiej, pani radna Kretkowska o to pytała. Niestety mieliśmy zdarzenia bardzo niebezpieczne w sekretariacie prezydenta i nie tylko w sekretariacie prezydenta, jeśli chodzi o zachowania niektórych osób, to z udziałem no, narzędzi, które no, noży, tak? których się delikatnie mówiąc nie powinny nosić. W związku z powyższym policja, tak, no tutaj pan prezydent sam wspominał, policja tutaj też jednoznacznie rekomendowała, żeby taki strażnik na tym pierwszym piętrze się pojawiał i jest to oczywiście pewna dyskusja nad tym, czy w ogóle ograniczać urząd miasta. My tego nie chcemy robić, tak, bo urząd jest dla obywateli, a z drugiej strony są przypadki w całej Polsce, gdzie rzeczywiście różne osoby odwiedzają urzędy miast, gmin, urzędy także administracji rządowej i mamy no, różne historie, które znamy i to jest jakby taki kompromis, bym powiedział, pomiędzy blokowaniem urzędu sensu stricte i wprowadzaniem jakichś fizycznych ograniczeń, a jednak zachowaniem jednak pełnej otwartości, ale jednak zachowaniem pewnego jednak poczucia bezpieczeństwa pracowników urzędu, zwłaszcza pań, które pracują w sekretariacie, które chcemy, żeby też czuły się bezpiecznie, ponieważ nie zawsze my jesteśmy też na miejscu. Zdarzały się takie przypadki, kiedy na przykład czy ja, czy któryś z moich kolegów reagowaliśmy na takie sytuacje, kiedy przychodziła osoba, która przekraczała dopuszczalne normy prawem, no ale nie zawsze jest tak, że jesteśmy obecni na miejscu, więc panie też muszą czuć się bezpiecznie i tutaj uważam, że jest to ważne, tak, z punktu widzenia bezpieczeństwa też pracowników naszego urzędu.
Panie prezydencie, prośba o odpowiedź dla pani radnej Dudziak, że była pisemna,
oczywiście,
ponieważ
tak,
jest
tak,
potrzebne to dla innych instytucji.
Jasne, również. Jasne. Tutaj zresztą podeprzemy to jeszcze informacjami takimi statystycznymi, to jeszcze jeśli chodzi o pytanie pani radnej Dudziak. I teraz jeszcze pani radna Urbańska pytała, przedszkola, tą listę przekażę, tu się nic nie zmieniło, wszystko idzie zgodnie z planem, 10 przedszkoli w ramach tej puli na remonty placów zabaw, tu jest bez zmian. Co do pytania pana radnego Kapuścińskiego, wszystkie działania związane z wycinką drzew pod budowę szkoły na Moltowie są prowadzone zgodnie z przepisami prawa, zgodnie ze wszystkimi pozwoleniami. Trzymamy się wszystkich ustaleń, również z kilkoma mieszkańcami, którzy blokowali tę inwestycję. Wiem, że była taka próba podjęta przez kilka osób twierdząca, że my żeśmy nie dotrzymali tych zobowiązań. Tak nie jest. Odszukaliśmy całą korespondencję i zresztą to, co robimy w tej chwili, jest absolutnie realizacją tych wszystkich ustaleń ze stroną, z tymi kilkoma mieszkańcami w gruncie rzeczy, którzy próbowali zablokować nam budowę szkoły na Umytowie. W każdym razie oczywiście drzewa, które są wycinane, będą rekompensacyjnie nasadzane, więc tutaj też dochowamy wszystkich przepisów związanych z przepisami ochrony środowiska i tutaj to wszystko będzie w należyty sposób zrobione. I teraz przekazuję głos panu prezydentowi Wódarskiemu.
Tak. Jeszcze najpierw pan sekretarz, tak? Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, odpowiadając pani przewodniczącej Katarzynie Kretkowskiej, jeżeli chodzi o drugi dziedziniec, to w ciągu 2 miesięcy, myślę, uda się sfinalizować rozmowy w sprawie własności gruntu na drugim dziedzińcu. Te rozmowy się toczą od wielu miesięcy. Ponad znaczna część drugiego dziedzińca jest własnością kurii parafii farnej. Musimy dojść do porozumienia, żeby móc decydować. Natomiast nie ma możliwości otwarcia bramy na ulicę Wrocławską, ponieważ to jest teren prywatny i za każde otwarcie tej bramy i możliwość wyjazdu właściciel tego gruntu oczekuje zapłaty. Także to jest prywatny grunt i nie ma drogi, która miałaby przez ten teren prowadzić. Wydaje się, że najwłaściwszym otwarcie bramy, to jest prywatny teren i ta brama nie jest przez nas zamykana, jest zamykana przez właściciela podwórka tego domu. Tam jest parking płatny i on nie pozwala na otwarcie tej bramy. Również ze względu na dodatkowe ryzyka, które z tym się wiążą dla korzystających z tego parkingu prywatnego za tą bramą. Jeżeli chodzi o drugi dziedziniec, to wydaje się, że nawet w momencie, gdy uzyskamy własność, patrząc na sposób korzystania z dziedzińca drugiego i sposób przejazdu tutaj w tym podcieniu, gdzie jest również wyjście od strony Fary, są takie drzwi bezpośrednio na to przejście. Mieliśmy już bardzo wiele sytuacji, które mogły skończyć się bardzo poważnym wypadkiem. Mało kto z przejeżdżających na drugi dziedziniec przestrzega 5 km/h, co wystarczy spojrzeć na obramowanie tego wjazdu, jak ściany są powycierane przez samochody i warto by było spojrzeć, czyje samochody są takie poobcierane wjeżdżając, bo trudno się, tak szybko wjeżdżają, że nie mieszczą się w tą bramę. Dlatego wpuszczenie tam większych grup ludzi, zintensyfikowanie przejścia będzie wiązało się z dodatkowymi zagrożeniami. Myślę, że trzeba jak najszybciej podjąć decyzję o likwidacji drugiego dziedzińca i braku w ogóle miejsc parkingowych na drugim dziedzińcu. Wtedy na pewno bezpieczeństwo i otwarcie tej bramy do parku będzie w pełni uzasadnione. Również planujemy wzmocnić nasze sekretariaty nie tylko na pierwszym piętrze, także szkoleniami w zakresie obsługi trudnego klienta, bo rzeczywiście pracownicy sygnalizują rosnącą agresję wśród naszych klientów, czasami wręcz próbę rękoczynów. Dzisiaj to, że kobieta jest w sekretariacie, wcale nie zmniejsza agresji. Staramy się przygotować poprzez szkolenia osoby do obsługi takich i sposobów reakcji na takie agresywne zachowania. Także myślę, że te działania, które zamierzamy podjąć, poprawią bezpieczeństwo i nie dotyczy to oczywiście tylko piętra, tylko generalnie sekretariatów w Urzędzie Miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan prezydent Wódarski, tak? Bardzo proszę.
Tak, bardzo, bardzo dziękuję. Odpowiadając na pytanie pana radnego Zbyszka Górnego, kładka będzie oświetlona. Staraliśmy się, żeby realizacja samego dojścia była jak najszybsza. trwają ostateczne ustalenia w zakresie dokumentacji projektowej dla oświetlenia i ono będzie wdrożone natychmiast, jak tylko będzie to możliwe. Informacje szczegółowe przekażemy w formie pisemnej. Jeżeli chodzi o pytanie pani radnej Urbańskiej dotyczące Urbana Śródka, cała zgromadzona dokumentacja projektowa faktycznie trafiła już z EDM-u do PIM-u. Trwają w tej chwili analizy w zakresie kompletności tej dokumentacji projektowej. Wiemy, że muszą być uzupełnienia. PIM układa w tej chwili harmonogram w zakresie realizacji inwestycji i ja nie mogę w tej chwili obiecać, że uda się ją zrealizować w roku 2017 do końca. Jest takie zagrożenie czy taka możliwość, że ze względu na uzupełnienie dokumentacji projektowej, scalenie, bo to mam, pamięta pani radna, że mamy do czynienia zarówno z sygnalizacją świetlną, korektą sygnalizacji świetlnej, jak i zabudową tego przejścia podziemnego, może być przesunięcie. Myślę, że wraz z odpowiedzią na to zapytanie już będziemy znali, bo te analizy w tej chwili trwają właśnie na dniach, będziemy znali szczegółowe informacje. Pytanie pana radnego Suranowskiego, oświetlenie w parku realizowane na koszt raz do osiedla, tak, Rada Osiedla musi zabezpieczać środki bieżące na jego funkcjonowanie w przyszłości. Natomiast kładka nad torami, tu analogiczna sytuacja, bo pytał pan radny, jeżeli dobrze pamiętam, w poprzedniej interpelacji czy zapytaniu o kładkę nad torami w kierunku do Leszna, czyli przy pętli tramwajowej. Analogicznie zwrócimy się do spółki PKP PLK, która jest zarządcą tej infrastruktury, zapytaniem, czy mogą jakieś korekty tutaj dokonać. I teraz troszkę głębiej odpowiem na w sumie zintegrowane pytanie pani radnej Kwiatkowskiej, pana przewodniczącego Ganowicza dotyczącego informacji parkingowej. Faktycznie te działania, które rozpoczęliśmy, one w tej chwili już wchodzą w fazę, myślę, że końcową. Jesteśmy po spotkaniu z operatorami, po dwóch spotkaniach z operatorami parkingów prywatnych, którzy wstępnie zadeklarowali gotowość na wejście do tego systemu. My w tej chwili uruchamiamy system testowy, który będzie dotyczył trzech parkingów buforowych oraz, czyli tych, które właścicielem czy administratorem jest miasto Poznań, oraz parkingu za bramką. Koszt dostosowania jednego parkingu do tego, żeby przekazywać informacje o zajętości, o zajętych miejscach czy wolnych miejscach na danym parkingu, to jest kwota 6 000 zł. Ona została przez operatorów prywatnych, wydaje się, wstępnie zaakceptowana. ZDM w tej chwili finalizuje i realizuje kwestię tej integracji. Natomiast aplikacja smartfonowa będzie realizowana przez operatorów zewnętrznych. Mamy w tej chwili deklarację z jednej z poznańskich firm, która zrobi to nieodpłatnie i bez reklam dla mieszkańców Poznania. Rolą miasta będzie tylko wystawienie informacji, z której skorzystają poszczególni operatorzy nawigacji na telefony komórkowe. Jeżeli chodzi o parking za bramką, zakładam, że w najbliższym czasie zostanie ustawiony drogowskaz zwykły. Natomiast w ramach tej aplikacji, tego systemu, o którym mówiliśmy, będziemy w ramach porozumień z operatorami parkingów zewnętrznych ustawiać tablice informacyjne podobne jak są te tablice funkcjonujące w ramach systemu ITS-u. Przypomnę, dla parkingów buforowych one już funkcjonują i parking za bramką niewątpliwie w taki drogowskaz zarówno na ulicy Garbary, jak i na ulicy Mostowej zostanie wyposażony po to, żeby kierowca jadąc tymi dwoma ulicami już od razu miał informację zarówno kierunkową, jak i informację o zajętości czy wolnych miejscach. Tu jest pewien problem, bo koszty takich tablic to są około 20 000 do 30 000 zł. Operatorzy parkingów prywatnych nie przyjmują tego tak powiem łatwo. To będą rozmowy, będziemy się wzajemnie przekonywać. Ja myślę, że jak pierwszy taki system zostanie uruchomiony w Poznaniu i być może pierwszy operator czy pierwszy właściciel parkingu w taki system wejdzie, korzystając jednocześnie z tego, że będzie to drogowskaz do jego galerii handlowej czy powierzchni biurowej, pozostali będą zainteresowani takim rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o konflikt na Słowackiego, spotkałem się dzisiaj z mieszkańcami czy z tymi protestującymi. Szanowna pani radna, inwestycja. I proszę, ale ja odpowiadam już pani radnej Frankiewicz w tej chwili, bo pani... Dobrze, oczywiście, proszę bardzo, tak, to nam przyspieszy sprawę. Jeżeli chodzi o informacje dla Ronda Caponiera, tu oczywiście też informacje dla pana radnego Rozmiarka zostaną szczegółowo przygotowane. Natomiast przypomnę, w ramach prawa zamówień publicznych schody zostały zakupione jako to były schody chińskie, no więc też w tej chwili mamy tego skutki, a dodatkowo jeszcze informacja jest taka, że te schody stały czy leżały na dworze przez 2 lata, w związku z tym na pewno ich stan techniczny nie jest idealny, stąd na pewno częste awarie. Jeżeli chodzi o kwietnik, tak, w Parku Mickiewicza. Tutaj miasto Poznań nie było organizatorem tego. Organizatorem jest co roku po raz piąty Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. To stowarzyszenie wymyśla, ma pomysły na to, co z tych tulipanów układać. Oczywiście, jeżeli pan oczekuje informacji w tej sprawie pisemnej, to ją udzielimy. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Kapuścińskiego co do schizofrenii rowerowej, no nie do końca rozumiem, bo nie wiem, co ma schizofrenia rowerowa z rozwiązaniami na ulicy Słowackiego, ale być może pan radny w jakiejś wersji pisemnej doprecyzuje, o co tutaj chodziło. Pytanie pana radnego Sulanowskiego. Czasomierze, one nie są stosowane ze względu na sygnalizację zmiennoczasową w Poznaniu. Sprawdzimy także, wydaje mi się także, że one są nielegalne, ale tą kwestię dopracujemy. Pytanie pana radnego Różańskiego. Biuro strefy tempo 30 jest biurem czasowym. Proszę, strefy tempo, a ja powiedziałem co? Dobrze, dobrze. No to tyle. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Pan radny Janusz Kapuściński, to się nie nazywa w tym wypadku ad vocem, tylko pytanie uzupełniające, na które ma pan 1 minutę czasu. Czy powinno paść pytanie?
No to mania prześladowcza naszego prezydenta, który się uparł, żeby całe miasto powiedzmy tymi cyklistami i tylko oni się liczą. Najgorsze w tym wszystkim jest pominięcie kompletnie mieszkańców Wieżyc. No, jak można nie przeprowadzić konsultacji w tak drażliwej sytuacji?
I to jest właśnie to pytanie uzupełniające.
To jest. I proszę, tak. Proszę o pisemne odpowiedzi w tych wszystkich moich pytaniach, które dzisiaj padły.
Dziękuję. Zatem punkt tak. Dobrze, zamykam punkt 37, już był zamknięty.